prowadził ksiądz rekolekcje tutaj w Szczecinie w sercu, 5 tajemnic obcowania z kobietą i takie odniosłem wrażenie po tych rekolekcjach, że gdzieś tak podświadomie próbował ojciec przekazać ludziom, jak cudowną rzeczą jest małżeństwo. Nie mówił tego wprost, ale gdzieś podświadomie w każdym słowie, w każdej nauce było coś takiego, że warto jednak wyjść za mąż, warto się ożenić, bo małżeństwo jest czymś cudownym.
To dokładnie odkryłeś to, o czym myślę. Myślę, że piękna, szczęśliwa, wierna, dobra rodzina jest możliwa i mogą się ziścić także marzenia ludzi, którzy mają czasami pewne obawy do tego, czy w ogóle mogą marzyć o czymś takim. Ludzi czasami obciążonych doświadczeniami własnych rodzin, czasami obserwacjami tego, co się dzieje dookoła. Ja żyję wśród rodzin, które, oczywiście z problemami pewnymi, ale żyję jako bardzo szczęśliwe rodziny. I to rodziny w bardzo różnej kondycji finansowej, z różną ilością dzieci. Niektórzy mają po 4, 5 dzieci, niektórzy nie mogą mieć dzieci, borykają się z takim problemem. Ale odkrywają gdzieś szczęście. I stąd absolutnie nie podświadomie, tylko świadomie te rekolekcje prowadziłem ku temu, aby w jakiś sposób przekonać ludzi do tego, że niezależnie od ich historii życia, niezależnie od tego, co się w ich życiu zdarzyło, są w stanie taką rodzinę założyć, piękną.
A zarazem Kościół głosi, że współżycie przed ślubem jest grzechem.
Jeśli jakieś zjawisko ma miejsce, no to nie możemy powiedzieć, że nie ma miejsca. Oczywiście, że obecnie sądzę, że większość młodych ludzi albo zamieszkuje przed ślubem, albo współżyje przed ślubem. I uważam, co powiedziałem na rekolekcjach też bardzo jasno, że uważam, że to jest nieszczęście dla przyszłości założonej rodziny i że jest to strasznie niebezpieczne dla przyszłości założonej rodziny. Przy czym opieram cały swój wywód nie na nauczaniu chrześcijańskim czy na Piśmie Świętym, tylko na naturze człowieka. Na tym, że natura człowieka potrzebuje, ma swoje potrzeby. Człowiek z natury swojej ma pewne potrzeby. Potrzeby także budowania pewnego napięcia w tym okresie przedślubnym. Tak, żeby ślub stał się czymś upragnionym, czymś oczekiwanym, wyczekiwanym i żeby też w sposób zasadniczy zmieniał życie, bo inaczej taki ślub nie ma sensu, który nie zmienia życia. On traci swój sens. Oczywiście tam jest inny sens jeszcze, bo można wtedy uzyskać jakąś sakramentalną łączność z Panem Bogiem, ale to zasadnicze znaczenie ślubu polega na tym, że zmienia moje życie, że życie moje staje się czymś innym, a sakrament małżeństwa jest obrazem czegoś bardzo delikatnego, subtelnego, co się dzieje między Chrystusem i Kościołem. I stąd potrzebna jest wierność, stąd potrzebna jest wyłączność, żeby żyjąc małżeństwem można było opisać to, co się dzieje, być znakiem tego, co się dzieje między Chrystusem a Kościołem.
Dlaczego miłość jest dojrzała tylko w małżeństwie?
Tego też nie powiedziałem i tak nie twierdzę. Może być miłość w małżeństwie niedojrzała też. Znaczy, trochę nie rozumiem pojęcia, co znaczy miłość dojrzała. Nie używałem nigdy takiego pojęcia w czasie całej rekolekcji, bo trochę nie wiem, co to znaczy miłość dojrzała. Miłość ma swoje etapy i na każdym etapie w jakiś sposób musi dojrzeć, żeby przejść do kolejnego etapu. Pierwszy etap to jest jakiś etap zafascynowania, gdzie jest bardzo dużo emocji. Powinien to poprzedzić etap takiego przyglądania się, poznawania się pewnego i potem jest fascynacja. Potem ta fala jakoś opada i można zacząć tak bardziej swobodnie poznawać się, odkrywać siebie nawzajem, zachwycać się sobą nawzajem. Potem rodzi się pragnienie, ta miłość przychodzi w pragnienie bycia razem, zrobienia czegoś razem też, założenia własnej rodziny, życia razem już przez całe życie. Potem przychodzi pragnienie posiadania dzieci, pragnienie ogłoszenia całemu światu, że chcemy być razem na całe życie. Dla tych, którzy biorą ślub kościelny, to pragnienie tego, żeby Chrystus był obecny w tym wszystkim, żeby to, co się dzieje między nami, stało się znakiem dla świata też. I potem pragnienie tworzenia przestrzeni do tego, żeby dzieci mogły zaistnieć w tej przestrzeni. Na każdym z tych etapów ta miłość dojrzewa, że po to, żeby przejść do kolejnego etapu. Więc nie wiem, skąd ta opinia, że uważam, że miłość dojrzewa jest tylko w małżeństwie. Absolutnie nie uważam tak.
To może inaczej, dlaczego tak ważny jest związek małżeński? Przecież dzisiaj właśnie wielu ludzi żyje we wspólnocie, nie bierze wcale ślubu. Dlaczego tak ważny jest ten sakrament?
Życie nam to pokazuje. Jeśli nie potrafimy połączyć takich faktów jak rozpady małżeństw, czy rozpady związku, nie tylko małżeństw, ale związków formalnych, nieformalnych, a związek z czystością przedślubną i w ogóle z faktem zawierania małżeństw, no to gdzieś jest oczywiste, że taki związek występuje. To nawet nie trzeba przeprowadzać specjalistycznych badań statystycznych. Zresztą ślepa wiara w statystykę też to nie na tym polega znajomość procesów społecznych, że tylko i wyłącznie opieramy się o statystykę. Statystyka zawsze kłamie w jakiś sposób. Dlaczego związek małżeński jest tak ważny? Z jednej strony to jest wpisane w archetyp ludzki, w antropologicznie to w człowieku jest zawarte. Człowiek z natury swojej potrzebuje jakiegoś obrzędu inicjacji. To od najdawniejszych lat, nawet w starych, jakichś prymitywnych kulturach afrykańskich były obrzędy inicjacji. Pierwszy obrzęd inicjacji, a potem małżeństwo powstawało. To niezależnie, czy to jest monogamia, czy to jest poligamia. Kobieta bardzo potrzebuje tego, żeby mężczyzna publicznie powiedział, że będzie z nią, że jej nie opuści, że zawsze będzie z nią. Mężczyzna potrzebuje to powiedzieć. Tylko w jakichś trwałych związkach mężczyzny i kobiety mogą w sposób szczęśliwy wychować się dzieci. Rozpad małżeństw to jest wielkie szczęście dzieci. Ja przynajmniej jeszcze nie spotkałem dzieci, które spokojnie przeżyły, albo nawet radośnie przeżyły rozstanie swoich rodziców. Czegoś takiego jeszcze nie spotkałem.
A czy z księdza obserwacji duszpasterskich i doświadczeń trudniej buduje się związek, kiedy albo kobieta, albo mężczyzna pochodzi z rozbitej rodziny?
To jest inna sytuacja startowa. Nie traktuję tego w kategoriach trudniej, łatwiej, ale w kategoriach takich, że jest zupełnie inna sytuacja startowa. Coś innego jest za mną, coś innego za mną stoi. Tak samo jak inna sytuacja jest, kiedy rodzice nie żyją, czy jedno z rodziców nie żyje, czy też była to rodzina dysfunkcyjna, czy też rodzina, w której, nie wiem, była posesywna matka, czy też rodzina, w której jedno z rodziców w sposób nieodpowiedni wiązało dziecko z sobą emocjonalnie. To są wszystko różne inne sytuacje. I oczywiście, kiedy rodzina jest rozbita, to jest jedna z takich sytuacji, która wymaga, jak każda sytuacja, wymaga szczególnego podejścia z uwzględnieniem tego, co się stało. Nie można tego faktu uciekać, nie można udawać, że nic się nie stało. Stało się, no.
Ostatnio Rzeczpospolita podała, że papież Benedykt XVI na Kongresie Rodzin w maju planuje wydłużyć okres przygotowania do małżeństwa z 3 do 6 miesięcy. Czy to księdza zdaniem coś zmieni?
Nie śledzę tego, ale też ja wiem o przygotowaniu do małżeństwa dalszym, bliższym i bezpośrednim. I nie wiem, co to znaczy 3 miesiące przygotowania do małżeństwa, nie znaczy 6 miesięcy przygotowania do małżeństwa. Wiem jedno, że należy się przygotować do małżeństwa. Wiem jedno, że wielu, bardzo wielu młodych ludzi czuje taką potrzebę. Jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy szturmują duszpasterstwo na kursach przedmałżeńskich. Nie z tego powodu, że muszą mieć zaświadczenie, że ukończyli kurs. Wielu z nich ma różne zaświadczenia ze szkoły średniej, że ukończyli kurs i nic by nie musieli robić, ale czują absolutną potrzebę przygotowania się do małżeństwa. Uważam, że szczególnie takie metody przygotowania do małżeństwa, jak dialogi dla zakochanych na przykład, gdzie to jest forma aktywna, gdzie młodzi ludzie uczą się w sposób szczególny dialogu, który ma ogromne znaczenie w małżeństwie, umiejętność posługiwania się dialogiem, no są niezwykle potrzebne nam. Pójście do małżeństwa bez refleksji, bez zreflektowania, co my zakładamy, czego chcemy, jak to będzie wyglądało, no jest szalenie niebezpieczne. A sądzę, że zreflektowanie tego tylko we dwójkę, tylko między narzeczonym i narzeczoną, niesie ze sobą pewne niebezpieczeństwo. To jest tak, jakbym się oparł w życiu tylko i wyłącznie na własnej wiedzy i mądrości, a nie chciał przyjąć żadnej wiedzy i mądrości z zewnątrz. To jest ryzyko ogromne.
Na czym polega program Czystość z Odzysku?
Głównie na przemianie mentalności. Są ludzie, którzy odkrywają post factum. Przed wydarzeniem tego odkrycia jakoś nie byli w stanie sobie zrobić, ale po fakcie odkrywają, że utrata czystości przedślubnej jest stratą. Znaczy doprowadzenie do współżycia przed ślubem albo zamieszkanie przed ślubem jest stratą. Coś się traci. Traci się naturalny dynamizm rozwoju takiego związku. Jest coś skonsumowane przed czasem, albo coś się dokonało przed czasem, albo żyje się jak mąż i żona, nie czując się mężem, nie czując się żoną, gdzieś tam sprawa tożsamości zaczyna kuleć. I odkrycie tych zjawisk, jego straty, umożliwia w pewien sposób jakieś odzyskanie tego, co się straciło. I potem trzeba zastanowić się, jak to może technicznie przebiegać. Te pary, które wchodzą w ten program Czystość z Odzysku, bardzo często próbują, wyprowadzają się od siebie, przestają współżyć takie elementarne rzeczy. I tutaj czas jest bardzo ważny i na dłuższy czas to jest możliwe. Im więcej czasu im zostało do ślubu, to oddziaływanie jest jeszcze lepsze. Ale niektórzy podejmują też bardzo radykalne kroki, kiedy w ostatniej chwili odkrywają, że straty, którą ponieśli, ślub jest za miesiąc, 2-3 miesiące, to czasami niektórzy podejmują taką decyzję, żeby przed ślubem nie widzieć się przez tydzień, 2 czy tygodnie, niektórzy nawet miesiąc, po to, żeby na ślubie coś przeżyć jednak, żeby było przeżycie, żeby ten ślub coś zmienił w ich życiu. Oczywiście to są protezy, to niektóre rzeczy, które się stały w nas, są nie do odzyskania, ale to jest odzysk, to jest recykling.
Mówił ksiądz również o tym, że czasami potrzebna jest terapia, czyli nie wystarczy konfesjonał, nie wystarczy rozmowa z Bogiem, z księdzem, czasem trzeba również posiłkować się lekarzem.
Jak najbardziej. Terapeutą dokładnie. Posiłkować się terapeutą i dobrze przemyślaną terapią. W zasadzie dla wszystkich, którzy doznali przemocy seksualnej. Warto by było, żeby skontaktowali się z psychologiem i sprawdzili, czy nie jest potrzebna terapia. Dla wszystkich tych, którzy odkrywają w życiu, że wcześniejsze kontakty seksualne były jednak formą przemocy, no ale w momencie, kiedy kontakt seksualny miał miejsce, oni nie odczuwali tego jako przemoc, ale potem odczuwają tego przemoc. W tych wszystkich sytuacjach, w których dochodziło do kontaktów seksualnych, które niosą swój osad w małżeństwo, które uniemożliwiają dobry rozwój współżycia w małżeństwie, sądzę, że jest potrzebna terapia, jak najbardziej.
Jest też również ksiądz magistrem, inżynierem geodezji. Czy w ogóle miał okazję pracować w swoim zawodzie?
Tak, 2 tygodnie.
Potem już tylko mapy drogowe do Boga.
No tak, z tą geodezją to było trochę bardzo miasto, z którego pochodzę, bardzo liczyli, że przyjadę do tego miasta i będę geodetą i będę pracował w geodezji. Była taka duża potrzeba i nawet jak wyjechałem za granicę, byłem we Francji, to burmistrz mojego miasta przyjechał nakłaniać mnie do tego, żebym wrócił jednak. Nie wróciłem. No i on powiedział piękne rzeczy, powiedział na prymicjach moich, gdzie wziął mikrofon i powiedział: mówcie co chcecie, lepszy ksiądz niż geodeta.
Ale również lubi ksiądz lepić garnki. Skąd w ogóle takie hobby?
O, to nie jest hobby. Wspólnota, w której żyłem we Francji przez kilka lat, zajmowała się między innymi ceramiką. Kiedyś któryś z braci zachorował, poszedłem go zastąpić tak niechcący trochę. No i okazało się, że jakieś tam mam zdolności manualne. I też okazało się, że no bardzo, bardzo to lubię. Bardzo, bardzo szybko przylgnąłem do ceramiki. To jest niesamowicie piękny świat. Pełen tajemnic. Dla mnie bardziej interesująca była forma i przez kilka lat tym się zajmowałem, a potem jeszcze już jako ksiądz co wakacje jeździłem jeszcze też, żeby sobie trochę popracować. Ogromnie dużo satysfakcji mi to sprawia i glina jest przepięknym materiałem i jak widzę w Piśmie Świętym opis Boga, który lepi człowieka z ziemi, z gliny. Jestem strasznie wzruszony tym, bo to jest opis dla wszystkich, którzy zajmują się ceramiką. Oni doskonale wiedzą, o czym mowa. I oni zupełnie inaczej ten opis odbierają.
Tak jak wspominał już ksiądz, był również we wspólnocie Teze. Jak rozumie ksiądz ekumenizm?
Nie wiem, nie mam zdania na ten temat. Nigdy nie tworzyłem swoich żadnych definicji ekumenizmu.
Ale czy powinniśmy dążyć do nawracania jedni na drugich, czy po prostu dyskutować, poznawać się nawzajem, ale coraz bardziej budować świadomość swojej tożsamości?
Ani nie uważam, że powinniśmy nawracać, absolutnie nawracać się. To jesteśmy wszyscy nawróceni, wszyscy wierzymy w Chrystusa. Dyskutować też nie, bo dyskusja zakłada, że ktoś ma rację, ktoś jej nie ma. Mi się wydaje, że dobrze, jak możemy się wspólnie modlić, dobrze też, jak możemy się nawzajem inspirować i to się dzieje w Kościele katolickim. Ogromny powrót do Biblii, do archeologii biblijnej, to zasługa protestantów, im bardzo wiele zawdzięczamy. Oni włożyli ogromny wkład w niesłychane podniesienie kultury czytania Pisma Świętego przez nas katolików. Wrażliwość na obraz, na ikonę, na muzykę zawdzięczamy prawosławnym też. Także to się dzieje, my się nawzajem inspirujemy. A jeśli możemy jeszcze razem spotkać się i modlić się razem i szukać zrozumienia wzajemnego, poznawać się też, no to są piękne rzeczy. Wspólnota, w której żyłem we Francji, w Teze, w tej wspólnocie w ogóle nie dyskutuje się na temat wiary Kościoła, tam się po prostu razem żyje. Ta wspólnota powstała w momencie, kiedy stosunki między Kościołami były dosyć napięte i kilku braci pragnęło zamieszkać ze sobą razem po to, żeby żyć na co dzień wzajemnym przebaczeniem. I przebaczenie jest u źródeł tej wspólnoty. To miał być bardzo drobny, mały znak, że ludzie z różnych kościołów mogą razem ze sobą żyć, modlić się, wzrastać. Potem się okazało, że jeszcze mogą wspólnie kochać innych młodych ludzi.
Czy również takie były motywy zamieszkania w akademiku ze studentami, żeby przesiąknąć też ich językiem, ich sposobem życia, czy być może były inne motywy?
Nie było żadnych nieczystych motywów, niczym nie chciałem przesiąkać. Ja chciałem po prostu z nimi mieszkać, z nimi być. Jestem księdzem świeckim. No chcę żyć z ludźmi, ze świeckimi ludźmi, razem z nimi. Co z tego będzie wynikało? Nie wiem, no. Z tego nic nie musi wynikać. No. Braterstwo leży w sercu Ewangelii, leży braterstwo. To nie musi być biznes żaden, to nie musi być jakaś akcja. Z chłopakami, z którymi żyję na co dzień, tam nie ma żadnego programu, w którym oni by się mieli zmieniać, albo ja bym się zmieniać miał, albo coś, nie wiem co. No po prostu mieszkamy razem. No. Wieczorem się modlimy, przychodzę na komplety, modlimy się wieczorem, potem chwilę rozmawiamy jeszcze. Borykamy się z jakimiś tam problemami. Każdy z nas jest jakoś trudny też. Zawsze jak idę wyprać swoje ciuchy, to zawsze ktoś pierze akurat wtedy. No. Fajnie się spotkać z czymś takim i sobie poradzić z sobą. Nie?
A przy tym jeszcze podobno lubi ksiądz gotować.
Uwielbiam gotować, tak. Z czego chłopacy bardzo chętnie korzystają? No, po prostu lubię gotować. Lubię gotować na dużą ilość osób. Najlepiej 50 osób to jest, w ten najlepiej się gotuje. Ale też dla chłopaków, którzy mieszkają. My mam mało czasu na co dzień. Tak jest, że czasami, najczęściej nie mam czasu zadzwonić do mojej matki urodzonej. No. To życie jest bardzo, bardzo absorbujące. Ale tak żeśmy zrobili, że raz w tygodniu jemy wspólną kolację, taką dosyć wczesną kolację wspólną. Z reguły zawsze ją gotuję i przygotowuję. Tak samo śniadanie to raczej ja przygotowuję.
Bo tutaj ksiądz też dodaje, że przy stole często rodzą się bardzo ważne sprawy.
No tak, Chrystus uwielbiał jeździć ludźmi posiłki, uwielbiał spotkać się przy stole. Bardzo wiele scen w Ewangelii jest takich, gdzie Chrystus jest przy stole z ludźmi. W duszpasterstwie codziennie jest obiad wspólny, przygotowują go studenci, jemy go razem. Zawsze pierwsze danie zupy jemy w ciszy, przy muzyce poważnej, w milczeniu przy muzyce poważnej, żeby trochę opadło z nas wszystko to, co jest wielkim miastem i takim rozdrażnieniem wielkomiejskim, po to, żeby potem można było dobrze rozmawiać. Posiłek trwał nas długo, prawie godzinę, ale żeby można było rozmawiać, żeby można było się ze sobą spotkać. Miałem sytuację, gdzie autentycznie płaczących ludzi, dziewczyny płaczące, które mówiły, że nigdy w domu nie było wspólnego posiłku, że jest w kuchni wystawiony posiłek, każdy bierze, nakłada ile chce i idzie przez swój komputer, przez swój telewizor. Dla niektórych jest to pierwsze przeżycie takie w życiu, takie spotkanie przy stole, gdzie jest czas, gdzie można siedzieć, rozmawiać. Niektórych to drażni, niektórzy nie przychodzą też, nie są w stanie tego przeżyć, ale nie wszyscy muszą od razu, dla tych, którzy chcą, to jest. Ale jednak sporo ludzi przychodzi.